The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Polka, to dla ciebie gra, twoje radio. To dla ciebie gra, twoje radio.
Godzina 11, polski program radiowy na antenie, a przed mikrofonem Barbara Innicka. Witam serdecznie. Trzeci dzień października, czwartek, to 277 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 89 dni. Słońce wzeszło o 6.58, zajdzie o 18.40. Dzień dzisiejszy trwa 11 godzin i 44 minuty oraz 59 sekund. Imieniny obchodzą Teresa, Gerard, Jan i Sierosław. Najlepsze życzenia towarzyszą dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom. A dziś 77, zachmurzenie umiarkowane, sobota i niedziela słoneczna, 78 jutro, 77 w sobotę i w niedzielę. Czyli idealna pogoda na oglądanie parady na ulicach miasta i wycieczkę właśnie do centrum miasta. Przypomnę Państwu, że parada będzie po raz 91 maszerowała ulicami Filadelfii. Ale wracając do pogody, w poniedziałek ochłodzenie i rozpocznie się raczej okres, nazwijmy to, deszczowy. A cytat dnia dzisiejszego. Praca zbyt często sprawia, że zapominamy o trzech rzeczach. O tym, skąd przyszliśmy, dokąd idziemy, ale przede wszystkim, kim jesteśmy. Powiedział to wielki pracoholik, w mojej opinii, Steve Jobs. Właśnie dlatego, że był pracoholikiem, miał takie przemyślenia.
Nie mam na nic czasu, bo oglądam seriale. Nie mam na nic czasu, wcale, a wcale. Nie mam na nic czasu, bo oglądam seriale. Nie mam na nic czasu, wcale, a wcale. Nie mam na nic czasu, bo oglądam je. Nie mam na nic czasu, coś mówisz do mnie. Nie mam na nic czasu, bo zbliża się on. Kolejny sezon Gry o Tron.
Mam to, co mam, łóżko, fotel, stół i kran. Zagubiony telewizor ponad miarę. Pod ziemią, jakie siły we mnie drzemią. Dom z papieru, przecież trzeba odbyć karę. Wódki nie piję, bo potem zapominam, kogo ona w tamtym sezonie zabiła. Śpię doktor House, tylko tyle, ile trzeba. Spanie to Breaking Bad jest, to nie potrzeba.
Nie mam na nic czasu, bo oglądam seriale. Nie mam na nic czasu, wcale, a wcale. Nie mam na nic czasu, bo oglądam seriale. Nie mam na nic czasu, wcale, a wcale. Nie mam na nic czasu, bo przeszkadzasz mi. Nie mam na nic czasu, ktoś puka do drzwi. Nie otworzę ich nikomu, nie ma takiej presji. Kolejny sezon sukcesji.
Myślę tu sam, złote życie zdobyć tam. Jak ty jeszcze ze mną w cieniu wytrzymujesz? Kończę ten sam młody papież, co ja mam. De Soprano, że to wszystko tolerujesz. Wyłączyli Prime Video, bo się karta skończyła. Chociaż jeszcze ważna dwa miesiące była. HBO Go mi się wiesza i to mnie nie pociesza. Nie pamiętam True Detective, gdzie ja byłem.
Nie mam na nic czasu, bo oglądam seriale. Nie mam na nic czasu, wcale, a wcale. Nie mam na nic czasu, bo oglądam seriale. Nie mam na nic czasu, wcale, a wcale. Nie mam na nic czasu, ale kocham cię. Nie mam na nic czasu, byle gdzie. I telefon teraz dzwoni, ale ja go nie odbiorę. Ze względu, że oglądam Komorę. Bo oglądam seriale. Nie mam na nic czasu, wcale, a wcale. Nie mam na nic czasu, bo oglądam.
na nic czasu, bo zabrały ci mnie. Nie mam na nic czasu, bo oglądam seriale. Kolejny sezon The Wire.
Twór nosił tytuł Nie mam czasu, bo oglądam seriale, a w swoim stylu śpiewał go Kazik. Wydaje mi się, że coś w tym jest, tej treści tego utworu, bo spora część ludzi właśnie ujawnia uzależnienie od seriali, co naprawdę może paraliżować normalne życie. A teraz kurs dolara w Polsce. Przechodzimy do komunikatu finansowego. 3,90 zł, a więc rośnie. Cena ropy poszła w górę w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie i zamieszaniem w tamtym regionie. Ropa Brent $75.37, WTI $71.66, złoto 2663,35. Natomiast teraz kalendarium. 1501 rok. Aleksander Jagiellończyk został wybrany na króla Polski. 1863. Prezydent Abraham Lincoln ustanowił święto dziękczynienia świętem narodowym. 1872. W Nowym Jorku otwarto pierwszy sklep Bloomingdale's. 1906. W Berlinie odbyła się pierwsza konferencja poświęcona radiotelegrafii. Uczestnicy zaproponowali przyjęcie sygnału SOS jako sygnału wołania o ratunek. 1912. Rządy Serbii, Bułgarii, Czarnogóry i Grecji skierowały swoje ultimatum do Istambułu. Cesarstwo Otomańskie miało 3 dni na przyznanie autonomii Macedonii, Starej Serbii i Albanii. Odrzucenie ultimatum przez rząd grecki spowodowało wybuch wojny na Bałkanach. 1924. Zmarł Władysław Zamoyski, działacz społeczny w Wielkopolsce i na Podhalu i na emigracji we Francji. Zasługą jego jest między innymi to, że morskie oko jest w granicach Polski. W celu uratowania lasów tatrzańskich od dewastacji w 1889 roku wykupił je, a w sporze majątkowym o część Tatr Wysokich uzyskał w 1902 roku wyrok włączenia okolic Morskiego Oka w granice Galicji. Wszystkie swoje dobra zapisał narodowi, tworząc fundację Zakłady Kurnickie. 1944. Po ewakuacji ludności cywilnej i wzięciu do niewoli ocalałych powstańców Niemcy rozpoczęli planowane burzenie i zapalenie zabudowy Warszawy. 1945. W Paryżu podczas pierwszego Światowego Kongresu Związków Zawodowych utworzono Światową Federację Związków Zawodowych. 1978. Odbyły się uroczystości pogrzebowe papieża Jana Pawła I. 1980. Na wezwanie Solidarności w wielu zakładach pracy odbyły się jednogodzinne strajki na znak protestu przeciwko opieszałej realizacji porozumień sierpniowych. 1985. Wahadłowiec Atlantis rozpoczął swoją pierwszą misję. 1990. Zjednoczenie Niemiec poprzez przyłączenie 5 landów byłej NRD do RFN-u na mocy artykułu 23 ustawy zasadniczej. 1995. Znany futbolista O.J. Simpson został uniewinniony w procesie, w którym był oskarżony o zabicie żony i jeszcze jednej osoby, mimo testów DNA, które wskazywały go jako zabójcę. 1996. Wisława Szymborska została ogłoszona laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. 1999. Zmarł Akito Morita, twórca i wieloletni prezes japońskiego koncernu elektronicznego Sony. W 2008 roku O.J. Simpson został skazany za kradzież z bronią w ręku na karę więzienia.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu na północy i południu Polski. W rejonie Zatoki Gdańskiej ostrzeżenie już obowiązuje. Białostocka policja nie potwierdza doniesień o przypadkach śmiertelnego zatrucia fentanylem. Nie oznacza to jednak, że narkotyku nikogo nie wykryto. Sprawą zainteresowała się Renata Reda.
w szpitalu wojewódzkim w Białymstoku. U niektórych osób testy wykazały obecność w organizmie fentanylu, mówi pielęgniarz oddziałowy SOR-u Łukasz Nurkowski.
Substancje, którymi zatruci są pacjenci aktualnie, są to substancje mieszane, syntetyczne, różnego pochodzenia. Najczęściej zdarza się fentanyl i jego pochodne oraz amfetaminy oraz dopalacze. W ostatnim miesiącu zanotowaliśmy 10 przypadków.
Niektórzy pacjenci twierdzili, że nie zażywali żadnych substancji psychotropowych.
3 osoby twierdziły, iż podczas pobytu w klubie został im środek odurzający podany wraz z zakupionym napojem.
Policja nie została poinformowana o tych przypadkach. Podlaski konsultant w dziedzinie medycyny ratunkowej Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz tłumaczy, że fentanyl jest lekiem i powinien być zażywany tylko pod kontrolą lekarza.
Człowiek, który przyjmuje ten lek w niekontrolowany sposób, może się zwyczajnie udusić.
Doktor Wojewódzka-Żelezniakowicz radzi, by na wszelki wypadek, będąc w różnych miejscach, pilnować swoich napojów. Renata Reda, Polskie Radio Białystok.
Były poseł i przedsiębiorca Janusz P. zatrzymany przez CBA. Do zatrzymania doszło w Lublinie, poinformował rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. Wśród zatrzymanych w tej samej sprawie są także dwie inne osoby, Przemysław B. i Zbigniew B.
Teraz w tej chwili są wykonywane czynności z tymi zatrzymanymi osobami. Są ewentualne przeszukania, zabezpieczenia rzeczy, zabezpieczenia nośników.
Śledztwo dotyczy uzasadnionego podejrzenia oszustwa o znacznej wartości. Decyzja należy do prokuratury, tak mówi minister sprawiedliwości Adam Bodnar o sprawie Marcina Romanowskiego. Przyznał, że dostał już informację od przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o uchyleniu mu immunitetu.
Opcje ma przeróżne, tak? To są i wniosek o tymczasowe aresztowanie, wniosek o inne środki zapobiegawcze. Myślę, że prokuratorzy powinni o tym zadecydować, co jest w tej sytuacji właściwe. Uważam, że nie ma potrzeby stawiania nowych zarzutów. Myślę, że tutaj zostały dopełnione kroki, te formalne, które były wymagane, czyli zdjęcie immunitetu zarówno przez nasz parlament, jak i przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. No i teraz sprawa musi iść do przodu.
Marcin Romanowski otrzymał informację o uchyleniu mu immunitetu. Zarzuty wobec niego mają związek z wydawaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Pijany kierowca autokaru chciał wieźć dzieci na wycieczkę. Mężczyzna wpadł w Częstochowie podczas kontroli przed wyjazdem.
41-letni mieszkaniec powiatu pajęczańskiego przyjechał do Częstochowy, aby zabrać dzieci z miejscowej szkoły do Łodzi. Na miejscu czekała na niego policyjna kontrola, o którą wcześniej poprosili organizatorzy wyjazdu. Autokar okazał się sprawny technicznie, ale kierowca miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Stracił on prawo jazdy i stanie przed sądem. Grożą mu 3 lata więzienia. Dzieci pojechały na wycieczkę z innym kierowcą. Policjanci przypominają, że o kontrolę autobusu można prosić policjantów z miejscowej jednostki lub funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego, co najmniej 3 dni przed wyjazdem dzieci. Policjanci sprawdzą stan techniczny pojazdu, wymaganą dokumentację oraz trzeźwość kierowcy.
Relacjonował Krzysztof Słabikowski. A w kwestii trzeźwości teraz mocny głos w związku z alkoholem w tubkach. Potrzebny jest całkowity zakaz reklam alkoholu. Tak uważa psycholog uzależnień Lidia Krotoszyńska. Jej zdaniem sprawa tubek powinna być wstępem do zmian w przepisach. Zauważyła, że w polskim społeczeństwie piwo nie jest traktowane jak alkohol, a jego producenci są sponsorami różnych wydarzeń, w tym sportowych.
Akcyza na piwo wynosi 0%. I piwo w Polsce jest na specjalnych warunkach i dobrze by było zająć się ustawowo tym, by traktować piwo tak jak inne wyroby z zawartością alkoholu i po prostu wnieść akcyzę na ten produkt. I nie tylko akcyzę, ale też politykę związaną z tym, w jaki sposób ten produkt jest obecny na rynku reklamowym, marketingowym.
Na telefon męża służby włamywały się kilkadziesiąt razy, zeznała Dorota Brejza, adwokat i żona europosła Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy. W Sejmie była ona przesłuchiwana w charakterze świadka przed komisją śledczą, która bada sprawę Pegasusa. Jak wyjaśniała, CBA otrzymało zgodę sądu na kontrolę operacyjną jej męża tylko na podstawie pomówień jednej osoby, która zarzucała mu popełnienie przestępstw finansowych.
Po uzyskaniu tak obszernej bazy informacji na jego temat nie potwierdzono nic z tego, co Agnieszka H. rzeczywiście Krzysztofowi Brejzie zarzuciła. Mój mąż nigdy nie brał udziału w żadnym procederze wyłudzeń, nigdy w żaden nielegalny sposób, nietransparentny, nie finansował swojej kampanii wyborczej, nie brał udziału w żadnym przestępstwie.
Dorota Brejza uważa, że służby specjalne celowo przekazały część zgromadzonych materiałów zaprzyjaźnionym prorządowym mediom. Komisja bada legalność zastosowania podsłuchów systemem Pegasus za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Przewodniczący Parlamentu Gruzji podpisał pakiet przepisów o ochronie wartości rodziny i małoletnich. Ustawa nazywana jest ustawą anty-LGBT. Przepisy te przewidują zakaz zawierania związków jednopłciowych, adopcji przez osoby nieheteroseksualne czy zmiany płci. W szkołach zakazane ma być przekazywanie informacji, które mogą być interpretowane jako, tu cytat, propaganda przynależności do płci przeciwnej, relacji jednopłciowych lub kazirodztwa. Wcześniej nowego prawa nie podpisała ani nie zawetowała prezydentka Salome Zurabiszwili. Komentatorzy zwracają uwagę, że ustawa anty-LGBT jest już drugim po ustawie o tzw. agentach zagranicznych przypadkiem wprowadzenia do gruzińskiego prawa przepisów wzorowanych na rosyjskim prawie. Na przełom w sprawie upamiętnienia ofiar zbrodni wołyńskiej liczy szef MSZ Radosław Sikorski. Ukraiński IPN poinformował, że zamierza przeprowadzić poszukiwania szczątków ofiar. Ekshumacje miałyby zostać przeprowadzone w przyszłym roku w obwodzie ruwieńskim. Radosław Sikorski mówił, że godne upamiętnienie ofiar to chrześcijański obowiązek.
Chyba jakiś ruch następuje w ukraińskim IPN-ie. W tej sprawie mamy zgodę narodową i prezydent o to zabiega. Chcę podziękować marszałkowi Hołowni, który prowadzi dyplomację parlamentarną w tej sprawie. Zasadnicze stanowisko zaprezentował prezes Kosiniak-Kamysz, pan premier. Ja prosiłem o to prezydenta Zełenskiego, więc mam nadzieję, że ten chrześcijański obowiązek zostanie po prostu wykonany.
9 lutego 1943 roku w dzisiejszym obwodzie ruwieńskim, wtedy było to województwo wołyńskie II Rzeczpospolitej we wsi Parośla I, doszło do masowego mordu na Polakach. Ukraińscy nacjonaliści zabili ponad 170 osób. W sumie według różnych szacunków od 1943 do 1944 roku zamordowano od 60 tysięcy do 120 tysięcy Polaków. Kolejna wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie. W izraelskim nalocie na Bejrut zginęło co najmniej 6 osób. Z kolei nad Izraelem armia zestrzeliła kilka dronów. Do jednego z ataków przyznali się jemeńscy Huti.
Celem izraelskich nalotów nie są już jedynie południowe przedmieścia Bejrutu, uważane za bastion Hezbollahu. Nad ranem pociski spadły na budynki w centrum libańskiej stolicy. Na granicy Hezbollah zabija Izraelczyków, ale oni przylatują i zabijają ludzi tu. Gdy jest budynek, niszczą go. Do tego są zdolni. Powiedział Reutersowi jeden z mieszkańców Bejrutu. Tymczasem izraelska armia poinformowała o zestrzeleniu kilku dronów. Trzy miały nadlecieć od strony Libanu. Jeden według IDF spadł na otwarty teren koło Tel Awiwu. Do wystrzelenia kilku bezzałogowców przyznali się także wspierani przez Iran jemeńscy Huti. Ponadto izraelskie media donoszą, że w wyniku irańskiego wtorkowego ataku rakietowego odnotowano zniszczenia w jednej z baz wojskowych. Karol Darmoros, Polskie Radio.
Sąd Najwyższy w Singapurze skazał byłego ministra transportu S. Iswarana na rok więzienia pod zarzutem przyjmowania łapówek. 62-latek przyznał się, że dostawał prezenty warte w sumie ponad 300 tysięcy dolarów. Wśród nich były m.in. bilety na Grand Prix Formuły 1, wysokiej klasy rower, alkohol i przeloty prywatnym odrzutowcem. Prokuratura wnioskowała o karę 7 miesięcy więzienia, ale zdaniem sędziego taki wyrok byłby ewidentnie niewystarczający, biorąc pod uwagę wpływ sprawy na zaufanie publiczne. A ma ona duży wpływ, bo choć z europejskiej perspektywy polityk skazany za łapówki to nic nowego, to Singapur uchodzi za jeden z najmniej skorumpowanych krajów na świecie. Poprzedni proces polityka za łapówkarstwo odbył się tam blisko pół wieku temu.
Tę część informacji przedstawił Artur Ewertowski. A teraz uzupełnienie informacji o aresztowaniu znanej osoby. Jak powiedział rzecznik prasowy ministra spraw wewnętrznych i administracji Jacek Dobrzyński, mowa o milionach, a nawet setkach milionów złotych. Wśród wspólników Janusza Palikota znajduje się również znany celebryta i osobowość telewizyjna. Obecnie wiadomo, czy wobec niego również planowane są czynności śledcze. Poczekajmy na rozwój śledztwa, a śledztwo ma charakter rozwojowy, powiedział Dobrzyński. Prezydent Stanów Zjednoczonych chce, aby Izrael zareagował proporcjonalnie i rozsądnie na atak rakietowy Iranu. Joe Biden wyraził sprzeciw wobec ewentualnego izraelskiego ataku na irańskie obiekty nuklearne. Biały Dom nie chce dalszego rozprzestrzeniania się konfliktu na Bliskim Wschodzie. Joe Biden ma nadzieję, że Izrael przyjmie wyważone podejście, które może zarówno utrzymać jego prawo do odwetu, jak i uniknąć działań, które mogłyby skłonić do dalszej odpowiedzi i wpędzi region w wojnę na pełną skalę. Prezydent Joe Biden nie rozmawiał z premierem Benjaminem Netanyahu od sierpnia. Teraz zamierza odbyć z nim rozmowę. Prezydent Stanów Zjednoczonych stanowczo wypowiedział się też na temat ewentualnego ataku Izraela na obiekty nuklearne Iranu. Stanowczo mówię w tej sprawie nie. Będziemy wspólnie na ten temat dyskutować. Podkreślam, że Izrael ma prawo proporcjonalnie odpowiedzieć na prowokacje Teheranu, mówił dziennikarzom Joe Biden. Międzynarodowe próby pod przewodnictwem Waszyngtonu wynegocjowania zawieszenia broni zarówno w strefie Gazy, jak i wzdłuż granicy izraelsko-libańskiej były dotychczas nieomal bezowocne. Izrael nie stosuje się do żadnych nakazów czy też uwag Waszyngtonu. Natomiast izraelskie wojsko zaleca ewakuację mieszkańców ponad 20 miast w południowym Libanie. Siły obronne Izraela nie mają zamiaru was krzywdzić, więc dla waszego bezpieczeństwa musicie opuścić swoje domy i udać się na północ kraju, napisał w mediach społecznościowych rzecznik rządu. Działalność Hezbollahu zmusza siły Izraela do podjęcia zdecydowanych działań przeciwko niemu, napisał na platformie X rzecznik izraelskiego wojska. Jak dodał, każda osoba, która znajduje się w pobliżu członków, obiektów i środków walki Hezbollahu, jest narażona na niebezpieczeństwo. Potencjalnie celem może być każdy dom, podkreślił. Jednocześnie syryjska agencja SANA poinformowała, że obrona przeciwlotnicza tego kraju przechwyciła izraelskie rakiety nad wsiami znajdującymi się na zachód od Damaszku. Wczoraj Izrael zaatakował stolicę Syrii, zginęło co najmniej 3 cywilów, a 3 zostało rannych. Muszę dodać, że w działaniach zbrojnych na granicy zginęło ponad 1000 Libańczyków, a kilka tysięcy zostało rannych.
Thank you.
A teraz raz jeszcze chciałabym Państwu przypomnieć, że w nadchodzącą niedzielę 91. Parada Pułaskiego. Jest to piękna tradycja, jak Państwo sami widzicie po cyfrze, która istnieje już od tylu lat na ulicach Filadelfii. Jak zwykle wszyscy uczestnicy parady będą gromadzić się na Parkwayu, a później przejdą wokół Logan Circle, gdzie będzie trybuna honorowa. I transmisja tej parady odbędzie się na kanale ABC od godziny 12:30 do godziny 2:00 po południu. I myślę, że najlepsze miejsce na oglądanie parady to właśnie na Logan Circle. A więc serdecznie Państwa zapraszają organizatorzy tej parady. W tym roku marszałkiem parady jest pani Helena Cyzio. Serdecznie jej gratulujemy. Zasłużona absolutnie osoba dla Polonii od wielu, wielu lat. Słusznie ten zaszczyt się jej należy. A więc raz jeszcze organizatorzy serdecznie Państwa zapraszają. A należy dodać, że Parada Pułaskiego jest realizowana przy pomocy absolutnie wolontariuszy. I wszystkim z Państwa, którzy biorą udział w tej paradzie, serdecznie dziękujemy w imieniu organizatorów. A teraz wracamy do wiadomości. Prokurator generalny Adam Bodnar zawiesił właśnie na pół roku prokuratora Jerzego Zarkiewicza, jednego z ważniejszych ludzi Zbigniewa Ziobry. Decyzja jest natychmiastowa i nieodwołalna. Dziś podjąłem decyzję o zawieszeniu w czynnościach służbowych na okres 6 miesięcy prokuratora Jerzego Ziarnkiewicza ze względu na toczące się postępowanie karne i dyscyplinarne w związku z przetrzymywaniem akt w tzw. garażu Ziarnkiewicza, napisał na platformie X Adam Bodnar. Rzeczniczka prokuratury generalnej, prokurator Anna Adamiak, przekazała, że prokurator generalny Adam Bodnar, mając na uwadze liczbę i uwagę ujawnionych nieprawidłowości, jak również charakter zarzucanego Jerzemu Ziarnkiewiczowi przewinień dyscyplinarnych godzących w zaufanie do urzędu prokuratora, zdecydował o odsunięciu go od wykonywania obowiązków służbowych. Jak dodała, decyzja o zawieszeniu prokuratora jest natychmiast wykonalna. Kremlowska flota cieni eksportuje ropę przez Bałtyk. Wśród około 600 statków transportujących rosyjską ropę, prawie połowa to tak zwana flota cieni. Kreml eksportuje surowiec głównie przez Bałtyk, a kilkanaście jednostek pływających przez Zatokę Fińską znajdują się na międzynarodowej czarnej liście i zostały skwalifikowane jako do naprawy lub na złom, wynika z raportu IL. Chiński nadawca monitoruje ruch statków na wodach Bałtyku w pierwszej połowie 2024 roku. Identyfikowano ponad 281 jednostek zaliczanych do tzw. floty cieni. Są to statki, które przewożą rosyjską ropę objętą zachodnimi sankcjami i mogą mieć jedynie ubezpieczenie wydane w Rosji lub nie mieć żadnego. W większości są to 15-letnie lub starsze tankowce. 15 lat eksploatacji statku to granica, po której przekroczeniu wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych, usterek, awarii czy wypadków. W przypadku tankowców zależy to od jakości wykonanych okresowo przeglądów, zaznaczono w raporcie, podkreślając, że w razie wypadku, zważywszy na niejasny zakres ubezpieczenia, uzyskanie jakiegokolwiek odszkodowania jest bardzo wątpliwe. Dodatkowo 11 tankowców zidentyfikowanych w Zatoce Fińskiej Komitet Paryskiego Memorandum wpisał na czarną listę, uznając je za jednostki w praktyce niezdolne do żeglugi. Paris-MO jest międzynarodowym porozumieniem administracji morskich państw Europy, Kanady i Rosji w sprawie regionalnego systemu kontroli statków obcych bander zawijających do ich portów. Jeszcze w 2022 roku do floty cieni zaliczany był co piąty tankowiec przewożący ropę przez Morze Bałtyckie. W 2024 jest to już co drugi statek odnotowano. Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem w Helsinkach oszacowało, że w okresie od początku 2022 roku do połowy 2024, to jest do rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę, Rosja szlakami przez Bałtyk przewoziła około 340 milionów ton ropy lub produktów ropopochodnych o wartości ponad 220 miliardów euro. Główne rosyjskie terminale naftowe są zlokalizowane we wschodniej części Zatoki Fińskiej w regionie Petersburga, w Primorsku i Usłudze. Rosyjskie tankowce cieni, nie objęte zachodnimi ubezpieczeniami, odgrywają znaczną rolę w omijaniu sankcji nałożonych na Kreml przez grupę G7. Transportują ropę do odbiorców w innych krajach, którzy są gotowi zapłacić Rosji więcej niż ustaloną maksymalną cenę $60 za baryłkę, co stanowi znaczne wsparcie dla rosyjskiej machiny wojennej na Ukrainie. Października 1964 roku, czyli Włodzimierz Kalicki, zdarzyło się. O godzinie 9 przed budynkiem należącym do salezjańskiej parafii świętego Józefa na Zasaniu w Przemyślu pojawiają się dziesiątki uzbrojonych milicjantów i setki ściągniętych zakładów pracy partyjnych aktywistów. Otaczają budynek salezjańskiej średniej szkoły organistycznej i internat dla uczniów, znajdujący się na terenie parafii. Tuż po godzinie 9:00 przed salezjańskim zakładem wychowawczym dla chłopców, znajdującym się nieopodal szkoły, zatrzymuje się kilka samochodów. Wysiada z nich sekretarz prezydium Miejskiej Rady Narodowej Stanisław Jabłoński. Kierownik Wydziału Lokalowego Prezydium MRN Stanisław Spryński. Kierownik Wydziału Spraw Wewnętrznych MRN, czyli Miejskiej Rady Narodowej, Jan Cicho-Błaziński. Dołączają do nich milicjant z krótkofalówką i funkcjonariusze SB po cywilnemu. Urzędnicy w asyście funkcjonariuszy wkraczają do biura parafialnego. Od dyrektora zakładu, księdza Władysława Chmiela, żądają, by oddał klucze do obu budynków szkoły. Większego, wybudowanego jeszcze na początku wieku, oraz mniejszego, oddanego do użytku zaledwie 3 lata temu. Jak stwierdzą, powstanie tu państwowa szkoła muzyczna. Salezjańska szkoła organistowska zostaje zlikwidowana. Szkoła wyjątkowa, jedyna w Polsce. Gdy w roku 1907 biskup przemyski Stanisław Pelczar sprowadził z Oświęcimia do Przemyśla ojców salezjanów i przekazał im zakupione wraz z zabudowaniami grunty orne na Zasaniu u zbiegu ulic świętego Jana Niepomucena i biskupa Jakuba Glazera, pierwszym przełożonym nowego zgromadzenia został ksiądz August Chląd, późniejszy kardynał, zasłużony prymas Polski. W nowo utworzonym domu zakonnym salezjanie już w 1911 roku ukończyli budowę zakładu wychowawczego, a zarazem sierocińca dla chłopców. Jego dyrektorem został brat księdza Augusta Chlonda, ksiądz Antoni Chlądowski. Rodowe nazwisko zmienił w latach 20., by nie kojarzono go z bratem prymasem. Ksiądz Antoni, znany kompozytor, dyrygent i muzykolog, tworzący pieśni liturgiczne, msze i preludia, w roku 1916 zorganizował w domu ojców salezjanów szkołę organistowską. Kompozytorzy i pedagodzy, w tym ksiądz Augustyn Pieczura i ksiądz Idzi Ogierman Mański uczyli śpiewu wielogłosowego i gregoriańskiego, gry na fortepianie i na organach, teorii muzyki, dyrygowania, prowadzenia chórów, języka polskiego, niemieckiego, rachunków, kaligrafii. Absolwenci, którzy dobrze wyedukowani w parafiach jako organiści, zarabiali kiepsko, więc uczono ich też ogrodnictwa, pszczelarstwa, krawiectwa i rachunkowości, by mogli sobie dorobić. Szkoła wznowiła działalność w 1946 roku i działała pod nadzorem Ministerstwa Kultury. Cieszyła się wielką renomą. Przez niespełna pół wieku ukończyło ją 1053 absolwentów. Mimo że już w sierpniu władze próbowały bezprawnie przejąć budynki, ksiądz Chmiel jak zawsze przygotował szkołę do kolejnego roku nauki. Interwencje episkopatu i posła Stanisława Kisielewskiego na nic się jednak zdały. Już przedwczoraj salezjanie dostali poufne informacje o koncentracji w Przemyślu dużych sił milicji z innych miast. Ksiądz Chmiel odmawia urzędnikom oddania kluczy. Szkoła podlega wszak Ministerstwu Kultury, a nie Miejskiej Radzie Narodowej. I próbuje się dodzwonić do sekretariatu episkopatu w Warszawie oraz do Ministerstwa Kultury i Sztuki. Nic z tego. Telefony właśnie zostały odcięte. Jabłoński rzuca na biurko księdza pismo z decyzją o zajęciu budynku szkoły. Czekający przed wejściem funkcjonariusze rozbijają bramę wejściową, obalają parkan otaczający szkołę i wyrywają zamki w drzwiach. Ale salezjanie przygotowali się na najście. Zakonni dzwonnicy zamykają się od wewnątrz w wielkiej 62-metrowej wieży kościelnej, zbudowanej wraz z świątynią w 1923 roku na wzór wieży mariackiej w Krakowie. I zaczynają bić w dzwony, w sygnaturkę Najświętsze Serce Jezusa, w Józefa, w Bonifacego i świętego Franciszka Salezego. Głosy dzwonów słychać w całym Przemyślu. Przed wejściem do kościoła zbierają się tłumy wiernych. SB-cy usiłują wyłamać drzwi do dzwonnicy, ale te są tak solidne, że nie dają im rady. Dzwony biją kwadrans, pół godziny, godzinę. Milicja rusza na tłum, by go rozpędzić. Część wiernych chroni się w kościele. Zakonnicy prowadzą bocznymi przejściami wiernych i obecnych w kościele uczniów do budynku szkoły. Gdy zaimprowizowana procesja wkracza do szkoły, urzędnicy Rady Narodowej właśnie wyrwali drzwi do sali i wybijają okna. Wierni i uczniowie próbują ich powstrzymać, ale do szkoły wpadają milicjanci i wyprowadzają ich. SB-cy przekonują groźbami księdza Chmiela, by dzwonnicy przestali bić. Cztery dzwony milkną. Wierni uczniowie zbierają się na schodach kościoła i śpiewają nabożne pieśni. O godzinie 10 przyjeżdża przewodniczący prezydium Miejskiej Rady Narodowej i wzywa ich do rozejścia się. Wierni gwiżdżą. Pluton ZOMO rozpędza śpiewających. Wezwani murarze zamurowują boczne przejście z kościoła do budynku szkoły i stawiają nowe ogrodzenie, tak by budynki szkoły i internatu były wydzielone i zajmowały jak najwięcej terenu. Do kościoła i do domu parafialnego prowadzić będzie teraz tylko wąziutki przesmyk między płotami. Dzieci biegają między robotnikami, usiłując zasypać dołki pod słupki nowego ogrodzenia. Milicjanci gonią za dzieciakami. O 15:30 profesorowie stawiają się na spotkanie z dygnitarzem z Warszawy, przedstawicielem Urzędu do Spraw Wyznań Józefem Siemkiem, który wydaje im polecenie odprawienia wieczornej mszy świętej, jak gdyby nic się nie stało. I księża rozpoczynają mszę. Młodzi wierni wymykają się jednak z kościoła i próbują wedrzeć się do opieczętowanej szkoły. Milicjanci usiłują ich zatrzymać. Młodzieńcy rzucają w nich kamieniami. Po mszy przed kościołem manifestuje 1500 wiernych. Do akcji wkracza zapobiegliwie sprowadzone z Rzeszowa ZOMO. Na zomowców lecą kamienie i przygotowane zawczasu przez wiernych papierowe worki z solą. Z okien domów przy Salezjańskiej i Marchlewskiego zaś doniczki i cegły. Zomowcy strzelają granatami z gazem łzawiącym. Na tłum rusza pod oddział z psami. Zamieszki ogarniają całe miasto. Na rogu Marchlewskiego i Grunwaldzkiej demonstranci budują barykadę. Blokują most na Sanie. Zomowcy zdobywają barykadę o 20:30. Ulice miasta opanują dopiero w nocy. A zdarzyło się to 3 października 1963 roku. I w taki sposób moja część audycji dobiegła końca. Za moment ojcowie Paulini z amerykańskiej Częstochowy, konkretnie ojciec Bartłomiej Marciniak, który program prowadzi, który przekaże nam ten program i informacje nie tylko duchowe, ale również o tym, co dzieje się w amerykańskiej Częstochowie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia jutro o zwykłej porze. Życzę miłego popołudnia.
Drodzy radiosłuchacze, głosu z amerykańskiej Częstochowy, jest z nami dziś ksiądz Michał Mierzwa, profesor, który był profesorem seminarium w diecezji sandomierskiej. Bardzo się cieszymy. Ksiądz Michał, już może słyszeliśmy na antenie, był też z pielgrzymką rowerzystek, kobiet, które pielgrzymowały do nas tutaj do Częstochowy w sierpniu. Jest też bratem księdza Tadeusza Mierzwy, który pracuje także tutaj w diecezji newarskiej w New Jersey. Bardzo serdecznie witamy księdza Michała z Polski, diecezja sandomierska, Zaklików. I oddajemy głos księże Michale, profesorze, bo będzie chyba dziś pielgrzymowanie, bo całe nasze życie to nieustanna pielgrzymka ku niebu chyba.
Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Chrystus. Witam wszystkich radiosłuchaczy. To prawda, jestem po raz kolejny w Ameryce, chyba 12 raz tutaj w USA. Po raz trzeci w duchowej stolicy Polonii tutaj amerykańskiej, czyli u Matki Bożej Częstochowskiej na tej ziemi. Bardzo miło. Chciałbym tak pokrótce wyrobić się w tym czasie tych 10 minut, powiedzieć o swoim pielgrzymowaniu. To prawda, pierwszy raz wczoraj przybyliśmy, pierwszy raz pielgrzymowałem na tej ziemi razem z siostrami pielgrzymkowymi. Tę pielgrzymkę w całości organizował, przygotowywał we współpracy mój brat ksiądz Tadeusz. Ja natomiast pielgrzymowałem u siebie w Polsce już wiele razy. Zaczęło się to, kiedy byłem jeszcze klerykiem. Rok 1978 i pierwsza, jeszcze wtedy nieoficjalna, rzeszowska pielgrzymka, bo nie wolno było oficjalnie wędrować. Wędrowaliśmy też podobnie jak ze Stalowolską, o której za chwilę, pielgrzymką 9 dni, ale ostatni dzień wtedy doszliśmy, włączyliśmy się w grupę studencką pielgrzymki warszawskiej i na Jasnogórskich Wałach byliśmy jakby wyróżnieni, że po raz pierwszy w historii diecezji przemyskiej z Rzeszowa wyruszyła i doszła do celu pierwsza rzeszowska pielgrzymka piesza. To była pielgrzymka licząca 168 pątników, z tego było 11 kleryków, 10 księży osobliwe. Chociaż to było w 1978 roku, pamiętam detale tej pielgrzymki, bo to była trochę pod zakazem, bo nas trochę nawet śledzono, prowadzono. Później była druga, już dużo liczniejsza, potem mój kontakt do święcenia kapłańskie w 1981 roku i pielgrzymowanie, ale tym razem już do Kalwarii Płacławskiej koło Przemyśla. Stąd też w 1988 roku wróciłem po studiach specjalistycznych z teologii moralnej w Warszawie na ATK do parafii Tarnobrzeg i stamtąd rozpocząłem takie systematyczne pielgrzymowanie z grupami rejon Tarnobrzeg, Stalowa Wola, a pielgrzymka miała tytuł Stalowowolska Piesza Pielgrzymka. I od tamtej pory 35 razy wędrowałem, no tą samą trasą prawie, z wyjątkami, no w tym roku było tak, że były pewne objazdy czy obejścia. Otóż samo pielgrzymowanie dla mnie to wielka taka przygoda, głęboka przygoda duchowa. Dlatego, że w pielgrzymowanie na przestrzeni tych 35 lat włączali się ci, którzy chcieli coś więcej niż przeciętność ta religijna czy ta duszpasterska w normalnych, w cudzysłowie normalnych, czy zwyczajnych parafiach im dawała. Chcieli więcej spotkań, rozmów, stawiali więcej pytań. Zasadniczą grupę, czy większość tej grupy stanowili ludzie młodzi. I to było dla mnie takie no, bardzo radosne, ponieważ ta młodzież wnosiła wiele takiego dynamizmu, wiele młodzieńczości. Były też i zawsze są w każdej pielgrzymce osoby, które już w wieku, no takie jak ja teraz mam 70 i wyżej, wędrowując przekazywały temu młodszemu pokoleniu swoje doświadczenie, swoją także mądrość. Każda pielgrzymka z tych 35 miała swój temat. Temat, który był każdego dnia w różny sposób naświetlany. Na przykład ostatnia ta pielgrzymka tegoroczna to była taka bardzo aktualna tematyka, mianowicie rodzina zakorzeniona w Chrystusie i w Kościele. Oprócz modlitw, oprócz stałych nabożeństw, jak godzinki, droga krzyżowa, nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej. Każdego dnia było wiele takich, no konferencje były też, msza święta centralnym miejscem, ale było wiele takich okazji, by poprzez mikrofon na tle grupy, czy raczej w grupie porozmawiać. W tym roku bardzo dużo było pytań dotyczących właśnie rodziny. I co czynić, żeby obronić młode pokolenie, a rodzicom dodać sił przed tymi różnymi zakusami i sposobami, które dziś ten świat w swoich ideologiach próbuje, no w niektórych przypadkach nawet narzucić. Młodzi mają ciekawe spostrzeżenia, ale też i mają takie niepokojące doświadczenia z grona koleżeńskiego, z grupy rówieśniczej, zwłaszcza gdzie jest słabsza rodzina. Nie mówię o patologicznej, ale słabsza rodzina pod względem religijnym. I młodzi pytają się, co czynić, żeby tym zagubionym, tym czasem pozostającym tak z dala i od Pana Boga, od Kościoła, żeby jakoś pomóc. Oprócz tego, oprócz tej tematyki, no to była też zawsze sprawa wspólnoty. Nam się udaje jakoś, bo prowadzę jedną grupę, znaczy prowadzę, tutaj jestem ojcem duchowym dla wszystkich grup stalowo-wolskich. W tym roku były 4 grupy, ale jeszcze przed pandemią było 6 grup i było 1100 osób. W tym roku było 500, co jest nieźle, bo po pandemii trochę przerzedziła się, gdy chodzi o liczebność grupy pielgrzymkowe stalowo-wolskie. Ale młodzi bardzo cenią sobie wspólnotę, że mogą iść razem ze sobą, rozmawiać. Wieczorami na przykład mamy taki ewenement, że organizujemy takie niby ogniska, to nie ma ognia zapalonego, ale spotykamy się na wspólnym śpiewie, wspólnych radosnych spotkań. Nawet mamy sportowe wydarzenia, jak mecze piłkarskie braci pielgrzymkowych, a nam się udało także i mecz piłkarski sióstr pielgrzymkowych, co ich przyciąga. Sama wspólnota zaś dla młodzieży współczesnej to jest wielkim darem. Jakoś to społeczeństwo trochę dzisiaj słabnie w tych relacjach czy umiejętności nawiązywania relacji z nimi. Na pielgrzymce natomiast młodzi bardzo sobie cenią, że wędruje na przykład w tym roku prawie 200-osobowa grupa błogosławionych Wincentego, to jest Nowa Dęba i okolice. I jak jedna młoda powiedziała, szłam 9 dni i nikt na mnie nie nakrzyczał. Tyle życzliwości, tyle dobroci otrzymywałam nie tylko od rówieśników, ale także i od starszych, którzy razem z nami wędrowali. I ważnym też był aspektem, co ciągle podkreślaliśmy i podkreślamy w każdej pielgrzymce, gdzie wędrujemy? Wędrujemy do duchowej stolicy Polski. Gdyby nie ta stolica, to naród polski pewnie nie dał rady, zwłaszcza po zaborach, po różnych rodzajach inwazji, a jeszcze wcześniej po potopie szwedzkim, dźwignąć się do tego bytu narodowego. On wiele ma niedoskonałości, ale do tego bytu, który dziś nas imobilizuje, by było coraz lepiej, a jednocześnie i zobowiązuje. I Maryja Częstochowska, im bliżej byliśmy tego naszego celu wędrowania, tym bardziej była obecna, zwłaszcza w radosnych śpiewach i modlitwach dziękczynnych ludzi młodych. Wielu mówiło, że gdyby mieć taką wspólnotę na co dzień, w rodzinie, w klasie, jaka na pielgrzymce się wytworzyła, życie tych młodych było o wiele bardziej radosne, o wiele bardziej szczęśliwe. Z tego też tytułu po każdej pielgrzymce, no w tym roku trochę, znaczy trochę, wyjątkowo dobrze mi się szło, ale rok temu było trochę trudniej pod względem fizycznym, bo trochę zostaliśmy zmoczeni, chyba trzykrotnie, ale każde doświadczenie takie trudne fizycznego inspiruje człowieka do tego, by o moc ducha, o moc psychiki troszczyć się coraz bardziej. Samo zaś pielgrzymowanie jest odzwierciedleniem naszej pielgrzymki, tej ziemskiej, bo pielgrzymujemy i chcemy iść tak, jak dochodzimy szczęśliwie do celu pielgrzymowania na Jasną Górę. Ile tam wtedy można zauważyć łez radości, zwłaszcza kiedy padamy krzyżem na ziemię przed wałami jasnogórskimi i mamy chwilę takiego na osobistą modlitwę, ciszy i potem już postawiąc idziemy przed wizerunek jasnej, czarnej Madony na Jasnej Górze. Wtedy szczęście, zwłaszcza tych młodych, którzy pierwszy raz wędrowali czy wędrują na pielgrzymce, to jest po prostu prawie że nie do opisania.
Zostały jeszcze dwie minutki, księże profesorze. Bardzo się cieszę, że właśnie to pielgrzymowanie pobudziło nasze serce, ta właśnie refleksja nad pielgrzymowaniem, do tego, abyśmy pomyśleli nad swoim życiem, czy chcę pielgrzymować wraz z Maryją. Maryja to jest ten wzór modlitwy i dlatego chcemy tutaj usłyszeć.
No więc w tym roku temat, jak wspomniałem, był rodzina zakorzeniona w Chrystusie i Kościele. Proszę sobie wyobrazić, w mojej grupie, w której wędrowałem, było 7 mam z wózkami. Najmłodsza uczestniczka miała 7 miesięcy, to jest dziecko pielgrzymkowych rodziców, bo Karolina była w zespole muzycznym przez 10 ponad lat, teraz jako mama z swoją Kasią, czy Dominika tak samo była ze swoją, teraz już 2 dzieci, z Marceliną i z Michaliną, ale kiedyś były w grupie muzycznej. 7 wózeczków, 7 rodzin, które trud 9 dni pielgrzymowania jeszcze z obarczonym małym dzieckiem jest wielkim trudem, ale rodzice byli przeszczęśliwi. Samych zaś dzieci do 15 roku życia w naszej grupie było 31 młodych osób, znaczy młodych dusz, tak można powiedzieć. I pielgrzymi no, fantastycznie uzupełniali trud rodziców. Te dzieci nie czuły się ani zagubione, więcej szczęśliwe, bo poznawały coraz więcej swoich starszych czy rówieśników, pątników.
Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy tutaj diecezję w Polsce, bo z każdej diecezji właśnie, jak można powiedzieć, promieniste promienie słońca do tego miejsca, gdzie nawiedza nas wysoka wschodzące słońce, jakim jest Jezus, a Maryja prowadzi nas do tego miejsca. Tak promieniście szły właśnie te pielgrzymki, idą od wieków. Drodzy pielgrzymi, pozdrawiamy wszystkich. Dziękujemy księdzu profesorowi Michałowi Mierzwa za obecność tutaj, także w dowód wdzięczności, dziękczynia za właśnie pielgrzymkę, pomoc duchową dla pielgrzymów rowerowych. Prosimy o błogosławieństwo dla wszystkich radiosłuchaczy Głosu z Amerykańskiej Częstochowy.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pielgrzymujmy w pokoju.
Amen. A był dzisiaj z nami obecny
ksiądz Michał Mierzwa, parafia Zaklików, diecezja sandomierska.
Brat księdza także Tadeusza Mierzwy, tutaj z New Jersey. Dwaj bracia, o tym braterstwie to opowie nam na pewno w przyszłości ksiądz Tadeusz. Szczęść Boże, do usłyszenia. A program przygotował ojciec Bartłomiej z amerykańskiej Częstochowy, duchowej stolicy Polonii. Z Panem Bogiem. Zapraszam do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium. Miesiąc październik to szczególny miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej. Także w naszym sanktuarium przez cały rok trwamy na tej modlitwie. Każdego dnia po mszy świętej o godzinie 11:30 modlimy się na różańcu przed Najświętszym Sakramentem, także w grupach, różnych wspólnotach. Także bardzo serdecznie zapraszamy do tej modlitwy w swoich rodzinach, w domach, w wspólnotach, aby odpowiedzieć na zaproszenie Matki Bożej. Także zapraszam bardzo serdecznie do udziału w pierwszej sobocie miesiąca. Jest to intencja wynagradzająca niepokalanemu sercu Maryi za grzechy świata. 5 października wieczorem o godzinie 7 w kaplicy Matki Bożej, adoracja, różaniec i msza święta, apel jasnogórski, także z procesją z figurką Matki Bożej Fatimskiej. Bardzo serdecznie zapraszamy, zaprasza także wspólnota pierwszych sobót miesiąca, rycerzy i rycerki, które właśnie działają w naszym sanktuarium. Bardzo serdecznie zapraszamy także do modlitwy w niedzielę. Modlitwa, Dzień Modlitwy Polskich Sokołów, także w Filadelfii, w Nowym Jorku, Parada Puławskiego. Bardzo serdecznie zapraszamy do świadectwa, do udziału w tych szczególnych paradach, aby dać świadectwo naszej polskości. Zapraszamy także do udziału w rekolekcjach 4-6 października, rekolekcje Winnica Rachel. Natomiast w poniedziałek, święto Matki Bożej Różańcowej, 7 października, zapraszamy na uroczystą procesję różańcową z lampionami o godzinie 7 wieczorem, modlitwa cztery części różańca i specjalna modlitwa wynagradzająca, modlitwa dziękczynna, uwielbienia. W różnych językach będziemy zanosić nasze modlitwy, szczególnie prosząc o pokój na świecie. Zapraszamy 13 października na uroczysty Dzień Fatimski. To jest tym razem niedziela, prześwięta wieczorem o godzinie 7 i procesja różańcowa na zewnątrz naszego sanktuarium. W miesiącu październiku będziemy dziękować Bogu już za 58. rocznicę poświęcenia naszego sanktuarium. 16 października 1966 rok to szczególny szczególny dzień właśnie dziękczynienia. Niech Pan Bóg błogosławi, wszystkim obdarza swoimi łaskami. Także zapraszamy w drugą sobotę miesiąca na spotkanie wspólnoty, jasnogórskiej wspólnoty wdów i wdowców, wspólnota pocieszenia, każdą drugą sobotę miesiąca o godzinie 12 w kaplicy świętej Anny, msza święta i spotkanie tej wspólnoty. Niech Pan błogosławi, obdarza łaskami. Dziękuję wszystkim radiosgłośniom, wszystkim wolontariuszom, wszystkim, którzy współpracują z Głosem z Amerykańskiej Częstochowy. Program przygotował ojciec Bartłomiej w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem i z Marią.